Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj po raz kolejny zaprosiłem do rozmowy Kamila Porębińskiego, który pojawił się już na kanale jakiś czas temu w kontekście rzeczy, które wtedy określiłem mianem rzeczy, których nie widać, czyli pewnych kwestii związanych z stroną techniczną, serwerową, technologiczną Twojego biznesu, czy to firma B2B, czy sklep internetowy, a za które, mówiąc kolokwialnie, można beknąć, jeżeli się o nie nie zadba.
Dziubek, piękny.
Natomiast drugim wątkiem, z którym w ogóle pierwotnie planowałem zaprosić Kamila do tego programu, jest wątek podglądania konkurencji. Jak prawdopodobnie wiesz, ja mam generalnie podejście, że nie ma się co martwić tym, że konkurencja nas podgląda. Nazywam to zresztą agresywną inspiracją. Wszystkie takie formy patrzenia, co robią inni i kopiowania tego u siebie. Natomiast jak się okazuje, i myślę, że Kamil tobie również podczas odsłuchiwania czy oglądania tego wywiadu może to uświadomić, jest wiele rzeczy, które możemy ustalić, siedząc przed komputerem, na temat marżowości i sposobu działania biznesu naszej konkurencji.
Otworzyło się?
Nie.
Otworzył.
Od wykonawców, z których korzysta, nawiązań technologicznych i narzędzi, które ma u siebie na stronie internetowej, po nawet ukryte, dostępne tylko z poziomu czyjegoś zaszyfrowanego bądź ukrytego na stronie internetowej pliku z ofertą, dostępną tylko dla wybranych, a nawet płatnymi treściami, do których można dostać się za darmo. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, to nieładnie, natomiast jeżeli chcesz wiedzieć, jak się zabezpieczyć przed takimi działaniami ze strony własnych konkurentów, to o tym porozmawiamy dzisiaj właśnie z Kamilem Porębińskim w tym odcinku. Zaczynajmy. Dzisiaj zaprosiłem Cię właśnie na kolejny odcinek. Po tym, jak ostatnio mówiliśmy o zabezpieczaniu się przed rzeczami, które mogą pójść nie tak, tak dzisiaj chciałem, żebyśmy porozmawiali o wyszukiwaniu informacji, mówiąc bardzo delikatnie, natomiast innych podmiotów. Bo tu Ci muszę tytułem wstępu powiedzieć taką jedną rzecz. Otóż ja swego czasu na tym kanale opublikowałem odcinek na temat podglądania przez konkurencję. Czy należy się go bać? Którego, zdradzając tezę tym, którzy jeszcze go nie oglądali i tobie, który też go nie oglądałeś, bo nie oglądasz mojego kanału, mimo że powinieneś, zwłaszcza jak nim występujesz.
Już dałem suba.
Już dałeś suba. To jesteś już krok od oglądania, słuchaj. To prawie jakbyś się zapisał na karnet na siłownię. To jest ten sam poziom, stary, więc jeszcze musisz odpalić chociaż ze trzy odcinki. Watch time się sam nie wyklika. W każdym razie, tamten odcinek był o tym, że de facto nie należy się bać robienia pewnych rzeczy, które widać, bo nawet jak konkurencja to zobaczy, to co z tego? Natomiast z drugiej strony oczywiście, jak rozmawiam kiedykolwiek z przedsiębiorcami, marketerami, handlowcami, to każdy zawsze by chciał dowiedzieć się, co tam konkurencja robi, bo jest taka polska szkoła prowadzenia biznesu na podstawie zobaczmy, co robi konkurencja, zróbmy to samo i wtedy nam wyjdzie. My to nazywamy we własnej organizacji agresywną inspiracją. I dzisiaj właśnie chciałem z tobą porozmawiać o tejże agresywnej inspiracji, czyli czego możemy się dowiedzieć o konkurencji z internetu i w jaki sposób, żeby wykorzystać to dla poprawy bądź faktycznej inspiracji swoich działań marketingowo-sprzedażowych. A że powiedziałeś, że się na tym temacie znasz, to postanowiłem Cię przepytać. Więc czego możemy się dowiedzieć o konkurencji z internetu, inaczej niż wpisując w Google nazwę tejże konkurencji?
Podoba mi się ta Twoja definicja, agresywna inspiracja.
Chyba dziękuję, dziękuję.
Najbardziej chyba agresywną inspiracją to chyba Chiny wykorzystują. Jak to kiedyś usłyszałem, niech Ameryka robi patenty, my będziemy potem wiedzieć, jak to sklonować.
No, ale to jeszcze potrzeba mieć, jak mówiąc delikatniej, odpowiednie realia gospodarczo-polityczne, żeby móc tak działać.
Tak, no i czasem w patentach są wprowadzane pewne takie luki, żeby to się nie udało wprost sklonować. No ale wracając do tematu, pierwsza rzecz, no to Adam Grzesik w podcaście Marka Jankowskiego Mała Wielka Firma zrobił bardzo fajny odcinek. Jak ciekawe informacje możemy wyciągnąć ze sprawozdań finansowych samego KRS-u? Ja wiem, że to są strasznie nudne Excele, w sumie nie Excele, bo to są pliki XML tak naprawdę, więc nikt tego nie przegląda, ale możemy dowiedzieć się tam wielu ciekawych rzeczy. Czy twoja konkurencja nie ma kredytów? Bo może się okazywać, że obserwujesz jakąś firmę konkurencyjną, patrzysz, że ten właściciel jeździ tym Ferrari, że wszystko jest super, zerkasz w KRS, a okazuje się, że to tak naprawdę kredyt. Same leasingi, same kredyty, a tam pieniążków nie ma.
Jeżdżę Seatem Leonem, to dopiero muszą być długi, nie?
No właśnie tak, więc mówię, takie rzeczy są wprost raportowane przez spółki raz do roku. Wystarczy sobie wziąć takiego takie sprawozdanie finansowe i przeczytać, zagłębić się w te liczby, ciekawe rzeczy wychodzą. Ilu może być pracowników, jaka jest średnia pensja na pracowniku, czy są jakieś właśnie leasingi, kredyty, czy być może jest dużo towaru gdzieś tam w magazynach zatowarowanego, jakie są marże, możesz to oszacować. Więc ciekawe rzeczy możesz się też porównać ze swoją konkurencją z podobnej branży i zobaczyć, czy na przykład nie sprzedajesz swoich usług zbyt tanio lub zbyt drogo.
Wiesz, no bo to fajnie, że to uzupełniłeś, bo od razu chciałem wejść z taką tyradą, czyli że jak chwalisz się przychodem w internecie, zawsze się pojawi tych dwóch typów, które w komentarzu napiszą, a pokaż, jaki masz zysk, nie? Okej, mogę pokazać, mogę powiedzieć, jaką mam marżę, ale to nic nie mówi, ponieważ ja mogę być na etapie reinwestowania wszystkiego. I podobnie jest też z kredytem, prawda? W sensie ja mogę mieć kredyty, bo faktycznie jestem w fazie agresywnego wzrostu, więc gdyby tylko do tego miało się sprowadzić nasze para śledztwo w KRS-ie, to trochę nie jest to wartościowa informacja, ale powiedziałeś, że można się jeszcze dowiedzieć na przykład na temat marżowości produktów, zatowarowania przez konkurencję i nawet takich rzeczy jak średnia pensja pracownika.
Tak, jeśli dobrze kojarzę, to Adam Grzesik przygotował takiego Excela nawet, w którym wrzucasz, uzupełniasz tego Excela, tabelki, wpisujesz liczby i on ci to wylicza. Aż tak nie jestem biegły w tych KRS-ach, zresztą nie lubię Excela i tych cyferek, ale ciekawych rzeczy może tak się dowiedzieć, zresztą nawet samo proste spojrzenie właśnie przychody, dochody i te inne rzeczy już nam daje jakiś pogląd o konkurencji, która być może w internecie wydawała nam się ogromną agencją, a tak naprawdę jest to butikowa, dwuosobowa działalność i zupełnie inaczej o tym myślimy.
W każdym razie pozdrawiamy w takim razie i Adama Grzesika, i Marka Jankowskiego z mojej wielkiej firmy. Warto słuchać, oglądać, polecać dalej. Natomiast żeby nie skończyć tylko na tym, że spotkaliśmy się, żeby wam powiedzieć, że jest taki fajny odcinek w cudzym programie i tam idźcie, najlepiej po obejrzeniu do końca, watch time sam się nie zrobi, tego odcinka, to co jeszcze poza KRS-em możemy ewentualnie zrobić?
Pierwsza rzecz, którą ja lubię robić, to wejść na stronę internetową danego przedsiębiorstwa. Najczęściej jest to WordPress, taka bardzo popularna platforma CMS-owa, i skorzystać z takiego pliku robots.txt, który wszyscy ludzie zajmujący się SEO wiedzą, do czego ten plik służy. Ten plik służy głównie do tam przekazywania informacji do robota indeksującego, co masz indeksować lub czego masz nie indeksować. Mm-hmm. I to, czego masz nie indeksować, po prostu wejdźmy tam.
A jak to trzeba zrobić? Bo wiesz, fajnie jest powiedzieć, no wejdź na stronę i wejdź w robots.txt.
Wchodzisz na stronę na przykład wp.pl/robots.txt i wyświetla się po prostu plik tekstowy. Jest publicznym plikiem i tam bardzo często w wielu firmach agencje mówią, no nie indeksujcie tej rzeczy, bo ona nie powinna być w internecie publiczna, bo to są jakieś, nie wiem, linki do jakichś prywatnych nagrań z konferencji, jakieś strony, które wysyłamy tylko mailowo, ale nie powinny być widoczne w sieci zaindeksowane przez Google.
Czyli na przykład, jeżeli ktoś, sprowadzając to do parteru, ma specjalne oferty dostępne tylko dla subskrybentów, ludzi z bazy mailowych, handlowcy wysyłają dedykowane landing page'e na przykład pod konkretnych klientów, bo takie rzeczy też się robi, tak zwany account-based marketing, to ja znajdę, o ile oczywiście tylko są na tymże, na tejże podstronie wypisane, o ile tylko wyłącznie funkcjonują jako podstrona na tym serwisie, który sprawdzamy, oczywiście nie są osobną domeną, to w tym pliku robots.txt
mogą się
ja
znajdować.
To znajdę.
Mogą się znajdować i wystarczy po prostu w niej kliknąć i często się wyświetlają rzeczy, które są dostępne publiczne dla osób, które znają linka, tak? Tak to nawet jak uzasadniasz film na YouTubie, to masz chyba niepubliczne dla osób, które znają linka i często w tym pliku znajdziemy i takie informacje. Czyli możesz sobie wejść i zobaczyć coś, czego nie powinieneś widzieć, tak?
Okej, no to już by mi ciekawie, czy znalazłeś kiedyś w takim pliku coś szczególnie inspirującego?
Niezaszyfrowany, bez logowania panel do zarządzania Biedronką. Biedronką, całym ich systemem dostaw magazynowym. To było w 2007 roku.
Okej, bo już jakby ten słuchał teraz coś z Biedronki, to by dostał zawału, więc dobrze, że to
A wtedy też dostali zawału, tak, ale było w tym pliku, chyba nawet taki znany portal Dziennik Internautów opisał ten artykuł, no był cały panel do zarządzania dostawami w Biedronce, tak, mogłeś sobie wejść. No nie były czasy, kiedy był SSL, nie były czasy jakichś logowań, no internet sobie raczkował. Robots.txt,
adres... Kurde, i co, mogłem sobie jakąś tam...
Mogłeś na przykład wyłączyć dostawę mandarynek do swojej najbliższej Biedronki.
Bo na przykład nie lubię, więc
na przykład.
Wszyscy mają nie lubić w tym momencie.
Tak. No więc był sobie taki dostępny panel. Tam chyba były kadry, płace, dużo tych rzeczy było, tak? Więc no, takie rzeczy się zdarzają.
Absolutnie pięknie. Jestem już zachwycony, a jesteśmy dopiero w jakiejś piątej minucie odcinka, więc poza robots.txt, które już wszyscy będą odpalać, to co jeszcze możemy zrobić?
Drugi plik. Sitemap.xml, czyli mapa strony. Dokładnie analogiczny plik. Jego się zgłasza do Google Search Toolsa bodajże, czyli
taka, Search Console.
Search Console to się teraz nazywa, kiedyś to był Google Webmaster Tools.
Dokładnie tak.
Takie narzędzie, które zarządza, że to powiem, indeksacją twojej witryny.
Ludzie generalnie zarządza... narzędzie do SEO.
Narzędzie do SEO, ludzie od SEO znają, każą robić ten plik, tą sitemapę. Większość przedsiębiorców jak robi tą sitemapę? No instaluje wtyczkę na WordPressie, No i domyślnie ta wtyczka tworzy sitemapę ze wszystkimi stronami, wszystkimi plikami, wszystkimi linkami, kategoriami, autorami, które są dostępne w twoim CMS-ie. To, że na stronie głównej, jak masz grafikę, nie widzisz, nie ma odnośnika menu do czegoś tam, to nie znaczy, że tego nie ma w sitemapie. I znowu, przeglądanie takich sitemap na tym polega, że chodzisz, klikasz linki, które są publicznie dostępne, jednak się wyświetlają.
To będą te same linki, co w robots.txt, czy mogą
nie.
być też inne?
Będzie ich więcej, bo w robots.txt musisz je umieścić ręcznie, czyli ktoś świadomie mówi, tego Google nie indeksuj z jakiegoś powodu, a tam będą po prostu wszystkie, nawet te, o których nie wiesz, że one zostały wygenerowane. Często są to strony demonstracyjne danego motywu, który kupiłeś wraz z tworzeniem swojego sklepu internetowego do strony internetowej, jakiś motyw do WordPressa, a czasem są to błędy, które wynikają z błędów w samej aplikacji. Tak właśnie, znowuż pozdrawiam Marka Jankowskiego, znalazłem rzeczy w jego bodajże klubie. Tam trzeba było się zalogować, zarejestrować, ja nie lubię się logować i rejestrować, więc wlazłem sobie w plik sitemap XML i on mi wygenerował listy do wszystkich plików bonusowych, dostępnych tylko po zalogowaniu. No, klikasz ten link i masz dostęp do bonusa.
Czyli abstrahując oczywiście od tego, że nie rekomendujemy takich brzydkich praktyk i zrobiłeś to tylko tak dla sportu i żeby Marka o tym poinformować, to ktoś mógłby dostać w ten sposób dostęp do rzeczy, które de facto są treściami płatnymi na danej witrynie, tylko jeżeli wie, gdzie zajrzeć. I w takim razie to rodzi pytanie, wiesz, dla tych ludzi, którzy chcą się przed takimi rzeczami zabezpieczyć, czy zarówno w kontekście robots.txt, jak i mapy strony sitemap.xml, możemy jakoś uniknąć tych problemów.
Skorzystać z usług, które potrafią to zabezpieczyć, wyłączyć, zablokować i mają o tym pojęcie. Czyli znowuż, nie róbmy sami stron internetowych, no bo raczej się na tym nie znamy, chyba że tworzymy strony internetowe, tak? No
to... Ale wiesz, z tego co mówisz, to jest to rzecz, która... No to zakładam, że wszystkie strony tych firm, łącznie z tą Biedronką, o której powiedziałeś, robił ktoś kompetentny, a jednak tego nie zabezpieczył. Więc wychodząc zawsze z założenia, że niestety jako przedsiębiorca, jak mówiłeś w poprzednim odcinku, trzeba być omnibusem i myśleć o wszystkim, nawet za osoby, które powinny o tym myśleć za nas, to o co spytać albo co rozkazać, żeby mieć pewność, że właśnie rzeczy, których publicznie nie powinno się być w stanie z tych dwóch plików wyciągnąć, faktycznie nie będzie można wyciągnąć.
Najprościej czasem po prostu przejrzeć, co Google znalazło na temat naszej firmy, wpisując site dwukropek nazwa domeny naszej stronki.
Site dwukropek nasza nazwa domeny.
Tak. I Google wtedy wyświetli nam listę wszystkich zaindeksowanych rzeczy na tej stronie. No okej, okay, jeżeli jesteśmy dużym portalem, to tam będą miliardy stron, tego nie przejrzymy.
Ale jak to prosta firma B2B, która pewnie strzelam, ma 50 do 100 podstron, to idzie to ogarnąć?
Nawet prościej, jeżeli mamy prostą stronę wizytówkową. Strona główna, strona tam, nie wiem, o nas, nasze usługi, kontakt. Z 5 stron i nagle w Google, w indeksie wyszukiwania widzisz tych stron 40. Pierwsza lampka, ja tyle stron nie stworzyłem. I tu już jest taka lampka, która się zapala, że coś jest nie tak, coś Google widzi za dużo. I się okazuje, że widzi właśnie jakieś strony tagów, strony autorów, strony demo contentu, który był dostarczony wraz z motywem, który kupiliśmy do strony. To są rzeczy, które warto usunąć. Po pierwsze dlatego, że już zdradzamy, z jakiego motywu korzystamy, czyli tego wyglądu strony, który kupiliśmy. Bardzo często on ma po prostu też luki bezpieczeństwa, bo nie został zaktualizowany, załatany. My zdradzamy jakieś informacje o naszej stronie. Czy przedsiębiorstwie, czy to jak ona została ta witryna zrobiona i tak dalej.
A myślę, że wiesz, tak z perspektywy osoby, która to słucha, to jeszcze jest tym najmniejszym potencjalnym ryzykiem czy problemem, ale dostęp do treści, które są tylko za opłatą, albo dostęp do rzeczy, które są tylko ofertą dla wybranych i świat ma o nich nie wiedzieć, no to jest ta informacja, której faktycznie chcielibyśmy uniknąć publicznie dostępnej.
Tak, ale czasem też jest tak, że widzisz, tworzysz stronę, najczęściej tak to wygląda, że ktoś instaluje sobie WordPressa, wchodzi na Team Foresta, kupuje motyw za tam $45 i uruchamia stronę i ten motyw ma przygotowany demo content, który oczywiście się odpalił w trakcie instalacji i on się indeksuje lepiej niż twoje treści. I twoja strona jest zupełnie inaczej widziana w Google, niż tobie sobie wyobrażasz i potem zastanawiasz się, czemu nie masz klientów, czemu to nie działa, no bo kierujesz ruch na strony z demo contentem, który jest lepiej stworzony pod SEO niż twoja strona główna.
Jasne, czyli tak człowiek, tym też również warto się zająć, to już ewentualnie zaadresować to firmie, która za nami takie rzeczy, za nas takie rzeczy ogarnia.
Zdecydowanie powinien odszukać takie rzeczy właśnie samym Google Search Console, że coś jest nie tak.
No ale tak jak powiedzieliśmy, są ludzie, którzy powinni coś robić, ale tego nie robią i my jako przedsiębiorcy, tudzież menadżerowie odpowiednich działów, musimy o tym myśleć za osoby, które powinny o tym
myśleć.
Ale
zobacz dalej, ta jeszcze sitemapa też może bardzo często zdradzać informacje o wtyczkach, które zainstalowałeś na danej stronie. No bo każda wtyczka też tam tworzy swoje czasem jakieś dodatkowe rzeczy, które można zaindeksować i teraz to też jest informacja dla potencjalnych atakujących, z czego składa się twoja witryna. Prościej jest zaatakować witrynę, która wiemy, że ma daną wtyczkę, a w tej wtyczce jest błąd, niż tego się domyślać. Tu już kwestie bezpieczeństwa. Im więcej, wiesz, ziarenko do ziarenka, aż w końcu znajdziemy lukę.
Ktoś może tego użyć, żeby dowiedzieć się, co tam ukrywasz dla ludzi, którzy właśnie coś kupią, czy gdzieś zajrzą na albo adres czekać, tylko niedostępny.
Albo wiesz, czekać. Wiem, że używasz na swojej stronie od danej wtyczki WP Kontakt Form 7 do wysyłania maili. Codziennie przeglądam, czy nie pojawiła się luka bezpieczeństwa w tej wtyczce. O, dzisiaj jest. Jest trzecia w nocy, Artur śpi, tej wtyczki nie zaktualizuje na pewno. I przejąć dostęp do takiej witryny, podejrzeć jakieś rzeczy w niej i tak dalej.
No tak, a tutaj zakładamy właśnie ten wątek, wiesz, cyber security, który jest w ogóle osobnym, bardzo dużym wątkiem, natomiast tutaj głównie myślimy o tych uczciwych ludziach, którzy ewentualnie chcą się tylko dowiedzieć, co konkurencja robi, żeby się agresywnie zainspirować, jak już wspomnieliśmy.
Dowiedziała się właśnie, że korzystasz z takiej wtyczki i już wie, jak zrobić taki formularz kontaktowy.
U siebie, jasne, więc to jest pod tym kątem na pewno przydatne i przy okazji czasami jesteśmy właśnie pytani o rekomendowane wtyczki do różnych narzędzi, to teraz zamiast pytać, możesz zobaczyć, czego korzysta twój główny konkurent, u którego wiesz, że działa to dobrze i po prostu bierzesz to rozwiązanie do siebie. Dlaczego miałbyś tego nie zrobić?
No, wiesz, idziesz do firmy deweloperskiej, mówisz, nie chcę formularza kontaktowego, tylko chcę formularz kontaktowy zbudowany w oparciu o ten konkretne rozwiązanie. Pewnie cena będzie już tańsza, bo nie, firma nie musi robić researchu, co ty potrzebujesz, bo ty już wiesz co.
Czyli robots.txt, sitemapa, to są rzeczy, które możemy wyciągnąć ze strony. Oczywiście w tle jest cały czas wątek śledztwa KRS-owego, od którego wyszliśmy. Co jeszcze? Gdzie jeszcze zajrzeć?
RODO. RODO to jest w ogóle bardzo fajna rzecz. Tam jest chyba polityka prywatności, ciasteczek, cookies i taka sekcja podmioty współpracujące.
Okej. Okay. Czemu służy? Po co jest?
No jest po to, żeby powiedzmy, jak ja będę twoim klientem, przekazuję jakieś dane, żebym mógł sobie przeczytać, komu ty te moje dane udostępniasz. To ja sobie po prostu przeczytam, z kim ty współpracujesz.
Muszą tam być wymienione wszystkie firmy? Czy nie może być to zrobione tak, jak kiedyś mówisz, ten słynny zapis lub czasopisma? To wiem, że w wielu politykach RODO jest napisane, że dane są przetwarzane przez podmiot X i partnerów.
No najczęściej jest podane, że księgowość mamy w, nie wiem, w firmie Infakcji i tak dalej. Płatności przetwarzamy przez te systemy. Tutaj jakieś firmy i tak dalej. Tam jest dużo konkretów. W przypadku firm hostingowych, IT, można naprawdę ciekawe informacje wyciągnąć i okej, okay, korzystam z takiego usługu, takiego operatora, patrzę, co robi konkurencja. Konkurencja korzysta z innej firmy, której do tej pory nie znałem. Patrzę, kurczę, mam dwa razy mniejsze marże. Czemu by nie skorzystać?
Czy w kontekście sklepu internetowego na przykład zdarzyło ci się kiedyś z takiej polityki prywatności wyciągnąć jakąś ciekawą informację, która zmieniła coś na przykład do twojego klienta albo wiesz, zainspirowała
cię? Z punktu widzenia bezpieczeństwa, tak. Tam były firmy kurierskie, z jakich korzystali na przykład.
Wiesz, nawet pod kątem tych wtyczek myślę o tym, że ja na przykład kiedyś korzystałem z czegoś takiego, jakkolwiek by to głupie nie było, co się nazywa Ghostery. Ghostery, jak ktoś nie wie, jest po prostu wtyczką do przeglądarki z kolei, która pozwala blokować skrypty śledzące i po prostu wypluwać i skrypty, z których dana strona korzysta. I ja z niej korzystałem nie po to, żeby blokować skrypty śledzące, bo się zawsze śmieję, że skoro ja ludziom puszczam reklamy, to będę honorowo też cierpiał.
No tak, tak.
Więc ich nie wyłączam, ale po to, że widziałem, kto z czego korzysta, z jakich narzędzi. Więc o ile wiesz, kod Facebooka, Google'a, wszystkie te rzeczy znałem, to nieraz pojawiały się jakieś rozwiązania, których nie znałem, a które mogłem zablokować, więc na tej podstawie wykrywałem, aha, czyli ktoś używa na przykład oprogramowania do automatyzacji albo do jakiegoś wyciągania leadów, takiego i takiego. I powiedziała mi o tym wtyczka blokująca skrypty śledzące po prostu. Więc to byłby taki tip ode mnie, Janusza, takich wyciąganych elementów.
Dokładnie są też takie wtyczki, co ci starają się też powiedzieć, z jakiego CMS-a dana firma korzysta, tak? Ale mówię, takie, jeżeli chodzi o takie rzeczy firmy, z których korzysta, no to plik polityka prywatności tutaj, tam też są właśnie tak, tego typu rzeczy. Jak te twoje dane osobowe gdzieś latają, no i jak siedzisz w tym biznesie, to wiesz, co można z tym zrobić, do czego to wykorzystują mniej więcej i też możesz popatrzeć na swój biznes, czy robisz to dobrze, albo może robisz to źle i tych danych właśnie tam nie wypisałeś, tak?
Czyli lista dostawców, podmiotów współpracujących wyciągana z polityki prywatności, dalej jesteśmy na poziomie samej strony internetowej wyciągania z nią danych, więc czy jest coś jeszcze albo na stronie, gdzie warto zajrzeć, żeby się coś dowiedzieć, albo poza stroną, gdzie można kogoś zresearchować?
Oj, zresearchować to można najczęściej osoby prywatne, ale jeszcze wrócimy do przedsiębiorców. Mamy takie, no, mamy też CIDG, w którym też możemy ciekawe rzeczy wyciągnąć. Bardzo często prywatne maile właścicieli firm. No jak ktoś zakłada firmę, profil zaufany, tam bodajże domyślnie podpina się twój mail, on jest tam widoczny publicznie, tak? Więc też możesz takie rzeczy wykorzystać. No legalnie raczej nie wykorzystasz prywatnego maila, ale cyberprzestępcy już takie maile mogą do czegoś wykorzystać.
Zresztą wiesz, no jakby nie było, ludzie wchodzą na LinkedIna, dodają ludzi do znajomych tylko po to, żeby mieć ich informacje kontaktowe, w których ktoś często po prostu ma swój właśnie prywatny mail, bo nie zmieni go na służbowego i swój numer telefonu, który po prostu wpina.
CIDG też jest.
I nie wie, że on się domyślnie wyświetla, jeżeli nie ustawimy tego inaczej. I abstrahując od legalności wykorzystania tego, potem ktoś dzwoni albo wysyła maila typu, no pan, kolega dał mi pański adres i weź teraz dochodź do tego, czy to prawda, czy nieprawda. A ktoś próbuje nawiązać relację handlową, więc nie sprowadzałbym to wyłącznie do wątku cyberbezpieczeństwa. Pewnie wiele handlowców bądź osób, które chcą coś sprzedać, może tak tego używać.
No ja pamiętam, jak właśnie naście lat temu założyłem firmę, to zacząłem się zastanawiać, dlaczego chyba dwa dni po założeniu firmy dzwoniły do mnie oferty telefonii komórkowej banków, skąd oni mają mój numer, no CIDG.
Po prostu z CIDG.
Po prostu z CIDG. Inny jest jeszcze fajny system, księgi wieczyste.
Księgi wieczyste, okej. Okay. I co z nimi?
Przez jakiś czas księgi wieczyste były bardzo publicznie dostępne, można było przeglądać sobie wszystkie dokładnie, teraz musisz znać numer księgi wieczystej. Ale żeby poznać numer księgi wieczystej, musisz mieć adres. Żeby mieć adres, no to dowiesz się adres firmy, mieszkania, cokolwiek, bo często większość firm jest też zarejestrowana w mieszkaniach, więc masz ten adres, idziesz na sobie stronę typu znajksięgę.pl, płacisz dyszkę i dostajesz numer księgi wieczystej. Mając numer księgi wieczystej, wrzucasz go na sobie na stronie z księgami wieczystymi w sądzie i wyciągasz dane typu PESEL. Danej osoby, jego konotacje rodzinne, czy to mieszkanie jest w kredycie, czy nie. Do czego to możesz wykorzystać? No to już fantazja. Mm-hmm. Czy to jest twój potencjalny konkurent, który siedzi z ogromną, znowuż, kredytem i musi bawić się niskimi cenami, żeby jakoś złapać, czy jednak możesz sobie inaczej się z tym człowiekiem pobawić? Dużo rzeczy wyciągasz w KRS-ie, konotacje rodzinne.
Zaczynasz brzmieć coraz bardziej przerażająco. Natomiast powiedziałeś, że wiele rzeczy można zrobić w kontekście osób prywatnych. Co na przykład można się dowiedzieć, wiesz, tak po prostu siedząc przed komputerem o osobie prywatnej?
To możesz tak naprawdę, to się nazywa ukraść tożsamość, tak? Jeśli zaczniesz dużo szukać po internecie, to możesz o tej osobie naprawdę dużo rzeczy się dowiedzieć. No już z KRS-ów sam ustalisz chociażby numer PESEL, z numeru PESEL wyciągniesz datę urodzenia. W wielu systemach data urodzenia jest jakimś z czynników autoryzacji. Jak zapomnisz hasło, podaj datę urodzenia. Z daty urodzenia i Facebooka wyciągniesz informację, kiedy kto skończył daną szkołę. Czasem z LinkedIna jest to wprost napisane. Jak często ktoś nie podaje nawet daty urodzenia na social mediach, to jak możesz zgadnąć, kiedy się urodził? Najczęściej w tym dniu na jego wallu pojawiają się życzenia 100 lat. Resztę rok sobie wyestymujesz. Niestety w wielu też systemach IT, czy nawet systemach PESEL jest dalej jakimś źródłem logowania się. Ostatnio nawet logowałem się moim numerem PESEL do jakiegoś systemu rządowego z dotacjami, tak?
Kurczę, no właśnie sobie próbujesz pomnieć, że jakie są alerty BIK-u, to tam logujesz się PESEL-em. Oczywiście musisz mieć maila, hasło.
Tak, warto alerty BIK-u założyć po to, jakby ktoś właśnie te dane publicznie gdzieś dostępny, zwłaszcza jak jesteś przedsiębiorcą, czy właśnie jesteś w KRS-ie wpisany jako właściciel spółki, te twoje dane stają się nagle publicznie. To warto założyć sobie w alertach BIK-u, czy nawet w portalach typu Chroń PESEL i tak dalej, założyć sobie alert na to, że ktoś próbuje na siebie wziąć kredyt, czy wykorzystać twój PESEL i chyba od niedługo w M-Obywatelu będzie taka możliwość w aplikacji.
No, mam nadzieję, że jak to będzie w M-Obywatelu, stanie się to bardziej publiczne, bo ja korzystam, chwalę sobie.
Moim zdaniem to powinno być by default zablokowane i powinniśmy odblokowywać możliwość korzystania z PESEL-u, a nie, że musimy ją zablokować. Odwróciłbym tą rolę, no ale to...
Prawda, masz dużo racji, ale dużo rozsądnych rozwiązań niekoniecznie jest wdrażane przez instytucje publiczne i na tym postawmy kropkę w tym temacie, żeby tutaj nie wchodzić w jakieś tyrady i ranty. Natomiast wiesz, bo nie chciałbym, żebyśmy skręcili w kierunku straszenia ludzi tym, ktoś może im zrobić krzywdę na poziomie prywatnym. Oczywiście ten wątek PESEL-owy uważam za bardzo cenny, bo faktycznie data urodzenia często jest tym pytaniem bezpieczeństwa. Nie pamiętasz hasła, więc podaj swoją datę urodzenia i trach, nagle jestem w twoim CMS-ie, serwerze może albo w dowolnym innym portalu, z którego korzystasz. Natomiast biorąc pod uwagę, że jedna firma chce dowiedzieć się, co robi druga firma, szczególnie w kontekście właśnie marketingowo-sprzedażowym, mamy już robots.txt, mamy sitemapę, mamy tych kilka innych rzeczy, które powiedziałeś wokół. Czy są jeszcze jakieś narzędzia, działania, możliwości podejrzenia, które rekomendujesz, które znasz?
Wiesz, to naprawdę podejrzenie. No, samo wyszukiwanie po nazwie firmy, czy portalach typu GoWork, czy LinkedIn, naprawdę dużo tam sam informacji zbierzesz. O pracownikach, kiedy pracują, ile tych osób tam jest zarejestrowane. No, to są też jakieś estymacje, tak? Bo nie każdy w tych...
To jest zawsze problem, bo nie każdy w LinkedInie po prostu, nie każdy pracownik ma konto, więc LinkedIn ma wiedzę tylko o tych pracownikach, którzy faktycznie są tam obecni i jeszcze podpięli ciebie jako swojego pracodawcę.
Ale w tych firmach marketingowych to ludzie tam bardzo się chcą dopinać. Jak patrzę na przykład w branżach IT, to tam się ludzie nie chcą chwalić. Tak? My tam się śmieję, że my to siedzimy w piwnicach i dubiemy przy tych serwerach, a działy marketingowe bardzo fajnie
się
tam...
Jak się zaczniecie chwalić, zaczną dzwonić rekruterzy, więc tak. kto by miał czas odbierać telefon od wszystkich rekruterów, będąc w IT?
No wiesz, wyciągasz na przykład jednego maila z LinkedIna i znasz już schemat tworzenia maili w danej korporacji i możesz domyśleć się, jakim mail ma prezes.
Mhm. Do tego również są wtyczki.
Są wtyczki gotowe,
takie jak Hunter.io, które czy Snowo, pisane przez V, Snowo.io, które też pomaga właśnie ustalić maila pracowników. I właśnie o tego typu patentach też rozmawiamy, bo to na przykład jest jedno z podstawowych narzędzi handlowców, nie? Bo korzystasz sobie z takiego Snowo, wyciągasz sobie właśnie bazę mailową i już abstrahując od tego, na ile powinieneś
do nich pisać, i tak dalej.
Jest tak zwane przepisy, jeżeli dobrze pamiętam, w kontekście RODO, czyli uzasadnionego użycia. Czyli, że faktycznie możesz, wbrew pozorom, wykorzystać takiego maila i napisać do kogoś, ponieważ masz ku temu biznesowy powód.
Ale zauważ, że call center i ci, co spamują, mają to tak naprawdę gdzieś.
No, to już wiesz, wątek na zupełnie inną dyskusję. Ostatnio gościł tu prawnik, którego główną rolą było mówienie, że no tak, to działa, jest to bez sensu, powinno inaczej, ale tak to działa, więc do tego nie chcę
dawać. Ale wiesz, patrzmy sobie nawet dalej. Wysyłasz takich maili, ile wyślesz tych maili do tych pracowników? 300? Ilu pójdzie z tym gdzieś dalej coś zrobić? No, takie są realia, że firmy z tego korzystają, moim zdaniem, i wysyłają te mailingi, spamują.
Znaczy, to jest wątek absolutnie poboczny, ale uważam, że dobrze, że można to wysyłać i że jest przepis, który na to pozwala, no bo jak inaczej nawiązywać, prowadzić aktywną sprzedaż, niż, no bo wiesz, równie dobrze można by było zakazać podchodzenia do kogoś na konferencjach, dopóki ktoś sam do ciebie nie podejdzie.
I nie wyrazi zgody na
rozmowę,
nie
wyrazi
tak?
zgody, że dzień dobry, być może chciałby pan porozmawiać, jakby coś z tym otwarty. No absurd. No tak samo jest tutaj. No firma pisze do firmy, ma coś do sprzedania, nie podoba ci się, wywal. Oczywiście powinno się właśnie dojechać z gołym butem takich, te firmy typu call center i inne boty fotowoltaiczne. Natomiast kogoś, to pisze z konkretną ofertą dostosowaną do mnie, nie mam żadnego problemu z czymś takim.
Mówiłeś o tych wtyczkach do przeglądarki. Ja bardzo lubię korzystać z takich narzędzi jak Brand24 czy Google Alert. I możesz tam wpisać, no po co masz pilnować swojej firmy, wpisz tam dane konkurencji, pracowników konkurencji, niech narzędzia internetowe za ciebie to zrobią.
Powiedz coś więcej na temat, to zakładam, że nie każdy, kto nas słucha, będzie wiedział, czym jest w ogóle Brand24 i narzędzia do monitoringu internetu, więc gdybyś po prostu w dwóch słowach opisał ich mechanikę działania, to na pewno będzie to cenne.
Google Alert czy Brand24, proste narzędzia, które przeczesują internet i szukają tak naprawdę konkretnej frazy, którą mu zadałeś. Jeżeli coś znajdą, jakąś zmiankę, wysyłają ci maila, tworzą jakiś raport i tak dalej, tak w skrócie mówiąc. I teraz to, co ja sobie wykorzystuję, na przykład na jaką konferencję pojechać, gdzie można wystąpić, nie masz pojęcia, wpisz tam dane swoich znajomych, konkurentów, którzy gdzieś występują i obserwuj, gdzie oni się pojawiają. I robi za mnie to właśnie Google Alert, który patrzy, gdzie konkurencja, na jakich portalach kupuje artykuły sponsorowane, gdzie się występuje, gdzie się pojawiają i robi za mnie to narzędzie. I wysyła mi taki, powiedzmy, raporcik raz na tydzień. Co można zrobić?
Jest to o tyle też sprytne, że na przykład załóżmy, że jesteś firmą, która chce się wystawić na jakichś targach i abstrahując od ludzi, którzy na tych targach są obecni, to przy okazji chce zrobić wokół tego jakiś szum, no, albo wybrać targi, które faktycznie są popularne i o których się mówi. Jak to ustalić na podstawie wyłącznie strony, jeżeli nie do końca możesz to porównać?
Często nie publikują takie ludzie.
Dokładnie, to możesz to zrobić w oparciu o właśnie takie Brand24, gdzie wprowadziłbyś nazwy tych kilku konferencji czy targów i zaczął obserwować, jak dużo się mówi w internecie o tym konkretnym miejscu. Abstrahując od kontaktów zawiązanych na miejscu, no to na przykład czasami dostajesz jako firma ofertę zostania partnerem, patronem jakiejś konferencji. Czy to ci się opłaci, czy nie? Jak daleko twoja marka pójdzie w świat? No na przykład właśnie dzięki czemuś takiemu można byłoby to, myślę, ustalić. Ale to ja ci polecę narzędzie w takim razie, żeby to była dwustronna relacja. Powiedz mi, czy znasz taką stronę jak Ahrefs?
Tak, znam.
I właśnie pod kątem szpiegowania konkurencji, tudzież podglądania działań konkurencji, to jest z kolei jedno z moich ulubionych narzędzi, bo dla tych, którzy nie wiedzą, Ahrefs jest narzędziem dla SEO-wców, które pomaga ustalać po prostu, na jakie frazy się wyświetlać, jakie treści tworzyć itd., itd. Natomiast tam można wprowadzić dowolną domenę dowolnej firmy i obserwować na przykład topowe strony pod kątem liczby wizyt z Google'a danej firmy. Więc załóżmy, że masz już z KRS-u informacje, wiesz, o rotowalności produktów, a potem jeszcze przeglądasz sobie inne sklepy internetowe i patrzysz na najczęściej odwiedzane produkty, bo najlepiej wyindeksowane i klikane. I jasne, to nie oznacza od razu, że to właśnie te się najlepiej sprzedają. Natomiast można założyć, że z samego wolumenu odwiedzin wynika, że jednak będzie ten produkt dobrze rotował. Myślisz, co prowadzić u siebie, mógłbyś to zrobić. Myślisz, na jaki temat napisać treści na swojej stronie. Wiesz, że jest 40 tematów, które powinieneś poruszyć. Patrzysz na największych konkurentach, które są najczęściej odwiedzane, bo pewnie każdy napisał na ten temat, bo powinien i ty również musisz. I nagle mówisz, dobra, zacznę od tego, bo on generuje najwięcej ruchu nie tylko ogólnie w sieci, ale również u moich czołowych konkurentów. Masz jakiś inny sposób wykorzystywania Ahrefsa, skoro kojarzysz, czy...
Wiesz co, Ahrefsa kojarzę, bo sam z niego korzystam, dokładnie tylko dla własnej firmy. Raczej tam nie wpisywałem nigdy konkurencji, ale wiem, że spokojnie można. No, SEO to nie jest, dla mnie to jest właśnie czarna magia, homeopatia, ja nigdy nie wiem, jak to działa i jak w to się bardzo nie zagłębiam.
Sam Google pewnie nie wiem.
No, ostatnio wyciekły przecież informacje chyba z innej, z Yandrexa wyszukiwarki i też był wielki szum w internecie, jak te algorytmy działają.
Tak, tak, wyszedł algorytm Yandrexa, to prawda.
Jest też dużo fajnych metod w ogóle przeszukiwania Google pod kątem nazwy twojej firmy czy twojej strony internetowej, gdzie możesz na przykład zlecić Google'owi, wyświetl mi tylko i wyłącznie same pliki PDF, które udało ci się zaindeksować na stronie twojej firmy.
Twojej albo cudzej.
Albo cudzej, mhm. Tak?
I czemu może to być przydatne?
Bo bardzo często, tak jak mówiłeś, gdzieś mogą być wrzucone publicznie dostępne na jakichś Dropboxach czy gdziekolwiek pliki nazywające się typu, nie wiem, digitog-oferta17.pdf, które nie są bezpośrednio w domenie twojej firmy, ale gdzieś tam na jakimś publicznie dostępnym Google Drive'ie, Dropboxie, znowu odkrywasz jakąś ofertę.
Czyli jeżeli, bo to
umiejętnie zapytasz Google'a, co ma szukać, to ci umiejętnie odpowie i ci pokaże.
Sprowadźmy to do scenariusza, czyli jestem sobie handlowcem albo jestem sobie marketing managerem w firmie, chciałbym spróbować się dowiedzieć, czy da się podejrzeć ofertę firmy konkurencyjnej. Handlowiec konkurencji wysyła po prostu mailem po rozmowach ofertę i mówi, dzień dobry, przesyłam panu ofertę zgodnie z ustaleniami i tutaj jest link do niej. I ona nawet nie musi być na twojej stronie, w twojej domenie, ale może być plikiem Google Drive.
Który jest znowuż udostępniony publicznie, ale tylko dla osób, które znają linka, tak? Ale ten link mógł się gdzieś pojawić i mógł ten link gdzieś Google zaindeksować, a jak Google zaindeksował i o to spytasz, to on ci to pokaże.
Co jest w ogóle z innym tematem, czyli ile ludzi korzysta właśnie, nawet czasami przez pomyłkę w organizacjach, mimo że organizacja ma, wiesz, Google Workspace'a i te rzeczy nie powinny być publicznie dostępne, ale ktoś tam gdzieś tam nie przeloguje się i jest na drive'ie i robi to u siebie. Wielokrotnie musimy z takimi rzeczami walczyć, właśnie te udostępnianie, bo tak najczęściej wyciekają pliki, mam wrażenie, poza organizację, bo ktoś zamiast robić coś w ramach drive'a, nazwijmy to firmowego, robi to poprzez swój prywatny, bo
jednym... Parę lat temu w jednym dużym banku na stronie internetowej, gdzieś tam /folder/ i tak dalej, z 300-400 CV ludzi było schowanych, w cudzysłowie schowanych.
Ała, to musiało boleć.
I można było to, chyba ktoś znalazł, pisując swoje imię i nazwisko po prostu w Google'a i wyświetlił się CV tej osoby, jak CV, tak? Mhm.
To gdybym chciał spróbować znaleźć takie pliki, to co dokładnie muszę w Google'u zrobić?
Wiesz co, masz na przykład... Normalnie wpisujesz frazę typu, czego szukasz, ale możesz użyć, tak jak wcześniej powiedziałem, takie słowa site dwukropek, to jest przeszukuj ci witrynę, ale masz na przykład takie parametry jak in URL czy in title. In title dwukropek, czyli w tytule co ma być. I bardzo często in title wpisujesz Microsoft Word coś tam PDF. To jest chyba domyślny tytuł, który generuje ci Word, jeśli zrobisz z pliku wordowskiego dokument PDF.
Okej, czyli warto sprawdzić, jaki tobie się generuje automatycznie fragment nazwy pliku, bo to jest właśnie ten automat.
Tak, który będzie gdzieś tam...
Czy w ogóle właśnie PDF po prostu sobie wpisać, żeby zobaczyć wszystko, co ci może potencjalnie wypluć. Tam też mogą być ciekawe pliki.
Dużo mogą być. W ogóle z plika... Ja wolę, jak są oferty wrzucone w formie PDF-a, niż w formie Worda, bo Word jest o tyle fajny, że jeżeli tworzysz Worda w trybie śledzenia zmian, i nie wyłączysz później tej opcji i wyeksportujesz taki plik, to on ci zachowuje historię przecież. Mm-hmm. I często możesz dostać plik Worda z ofertą i podejrzeć sobie, jak ta oferta się zmieniała na przestrzeni jej tworzenia. Tak? Oglądasz sobie i tak...
Kurczę, nie wiem, czy ktoś jeszcze wysyła oferty Wordem. Znaczy, no dobra, ja zawsze mam taki, wiesz, ja po prostu pracuję z firmami, które mają zawsze wysoki poziom, albo próbuję, albo, wiesz, sami staramy się taki prezentować, więc pewne rzeczy są dla mnie absurdalne. Ta oferta w Wordzie byłaby dla mnie absurdalna, natomiast pewnie wiele osób jeszcze tak wysyła.
Wiesz co, ja przez wiele lat myślałem, że trafiam na fajne firmy, które wysyłają super oferty, aż prywatnie nie zacząłem czegoś szukać. Tak, prywatnie, bo prowadzę sobie prywatnie podcast nurkowy, potrzebowałem osób do współpracy. Rzuciłem ogłoszenie na grupie facebookowej, dostaję właśnie oferty w PDF-ach, w Wordach, LibreOffice'ach, tak, właśnie Word, jakieś dzible LibreOffice'y, link do Canwy z ofertą, cuda, tak, i na przykład link do Canwy nie tyle, że do pliku, tylko do jakiegoś tam folderku, w którym są oferty, tak, i też możesz tam sobie poklikać i znaleźć coś, czego nie powinieneś widzieć. No i właśnie plik Worda mi się tak najbardziej skojarzył, bo tam właśnie była historia i można było zobaczyć, jakie poprzednie firmy dostały tą ofertę. No nagłówek się po prostu zmieniał i czasami kwota.
Mm-hmm. A teraz mi się przypomniało, a było to na tyle soczysta anegdota, że chciałbym, żeby ona padła. Przed nagraniem mówiłeś mi, że udało ci się ustalić, że jedna osoba, tudzież jeden właściciel firmy X prowadzi również inną działalność. Co to było to śledztwo KRS-owe i co to było? Gdybyś mógł powiedzieć, bo to wiesz, to jest taki idealny przykład, który pokazuje, jak wielu rzeczy można się dowiedzieć, jak tylko wie się, gdzie zajrzeć.
Tak, no to był przykład, opowiadałem o tym na konferencji Internet Beta. Zaczęło się to dosyć niewinnie. Dostałem po prostu na maila spam. Spam był wysyłany do jakiejś agencji interaktywnej, która szuka podwykonawców do zrobienia strony internetowej. Ja się w ogóle stronami nie zajmuję. Ale oczywiście w polu dobył tam chyba z 20-30 maili, tak? No, mnie to od razu zainteresowało, do kogo oni tam piszą. Znałem część znajomych, część firm, wydawała się legitna, że to są jakieś agencje tworzące witryny internetowe i było parę maili prywatnych. No, to już mnie zaciekawiły te maile prywatne, pewnie ktoś prowadzi maila pod domeną prywatną. Pierwsze, co wklejasz, no maila w Google, tak? Google bardzo szybko mi znalazł tego maila w CIDG jakiejś tam osoby. Była jakaś dziewczyna, która prowadziła niby agencję interaktywną. No jak już masz CIDG, masz numer NIP, no to też masz adres. No i jak miałem właśnie sobie ten adres, to ten adres wykorzystałem do tego, żeby wpisać adres sam po prostu w Google i popatrzeć, co się dzieje. I wyświetliły mi się ogłoszenia z OLX-a i z jeszcze z jakiegoś innego portalu, takiego z ogłoszeniami. No i przeglądając te ogłoszenia, okazało się, że pod tym adresem faktycznie jest zarejestrowana działalność ta gospodarcza, ale jest też druga zarejestrowana, która też mi się wyświetliła w CIDG, tylko już pod innym mailem. Więc jak już miałem dwa maile, to zacząłem grzebać, szukać, powiązałem osoby i tak dalej. No i się okazało, że pod tym samym adresem mamy jednocześnie agencję interaktywną, którą prowadzi dziewczyna i jednocześnie prowadzi dom publiczny.
Czyli inną agencję.
Drugą agencję, tak? I teraz znowuż to było ciekawe. Na Facebooku mamy zdjęcie tej dziewczyny po wrzuceniu w specjalne aplikacje, znaczy nie tyle co aplikacje, oprogramowania w internecie, możesz poszukać innych zdjęć danej osoby. I znajdujesz tą dziewczynę na portalach typu Roxa i tak dalej. I teraz jak możesz to wykorzystać biznesowo?
No, nie, wszystkie rzeczy, które mógłbym skomentować, lepiej, żeby nie padły w tym momencie. Ciekawe i jednocześnie pokazuje głębię takiego researchu. Bardzo zainteresował mnie wątek tych aplikacji, które pozwalają znaleźć czyjeś zdjęcia. Pamiętasz może nazwę?
Wiesz co, teraz sobie nie przypomnę. PimEyes chyba się jedna nazywa, w której po prostu wrzuca zdjęcie danej osoby tam w wersji bezpłatnej i pokazuje ci. O tyle jest fajne, że ona potrafi rozpoznać twoją twarz i też szuka zdjęć z czasów młodości.
Przerażające na wiele sposobów. Dalej wątek oczywiście czysto prywatny, nie tyle przedsiębiorczy, bo tutaj skończyliśmy na Ahrefsie, ale jednak.
Możesz, wiesz, i znowu, ja pamiętam, że chyba wtedy Łukasza Bisa zdjęcie wrzuciłem na konferencji i znalazłem jakieś jego dawne zdjęcie z młodości, gdzieś z naszej klasy, tak? Ale wiesz, no dużo takich informacji możesz dowiedzieć nawet, nie wiem, osoby, którą zatrudniasz. Ja wiem, że to przedsiębiorcy robią, biorą CV, patrzą i okej, no wrzucimy tego człowieka Facebooka, zobaczymy, co on robi, czy to, co publikuje na fejsie, no się spina z tym, co chce w firmie być reprezentowane. To się zdarza, to jest wszędzie i... No wiem, że mój kumpel tak nie dostał pracy.
Coś dziwnego wrzucił na Facebooka.
Na Facebooku był jakimś strasznym anarchistą, by wszystkich palił i tak dalej, a firma nie chciała go zatrudnić na obsługę klienta z jakiegoś powodu.
Co? Uprzejmy człowiek z sweterką.
Troszeczkę tak, więc te rzeczy są dostępne w sieci i wiesz, no można to łatwo zweryfikować, czy to, co piszesz w CV ma rację bytu, tak? Na Facebooku to chwalisz się, że zdałeś dwudniowy kurs programowania w Pythonie, a w CV jesteś napisany, że jesteś ekspert programowania w Pythonie, tak?
Mm-hmm. To inna rzecz jeszcze chciałem dopytać, bo powiedziałeś właśnie kilka rzeczy, których wspomniałeś, to były rzeczy wynikające ze znajomości dobrych reguł wyszukiwania w Google, de facto tak zwanych operatorów, no bo ty i ja znamy te kategorie. Czy są jeszcze jakieś operatory, szczególnie w kontekście, wiesz, analizy potencjalnie konkurencji, czy w ogóle rynku, które warto wykorzystywać, żeby lepiej wyszukiwać informacje w Google? A wiesz, większość ludzi po prostu wpisuje losową frazę i nie myśli o takim researchu, jak ty powiedziałeś.
Wiesz, tak naprawdę poza Googlem mamy też przecież inne wyszukiwarki, tak? To w Polsce Google jest jakoś tak bardzo popularny.
No Polska jest Google Landem, to prawda. 99,9%
tak,
procent wyszukiwarki.
Jakie używasz przeglądarki? No Google, nie?
Właśnie są inne.
Tak. W sumie tak, ale to co jest jeszcze ciekawe, to jest taka wyszukiwarka shodan.io.
Shodan?
Tak. Mhm. Tam wpisujesz,
Shodan, tak. Okej, okay, Shodan.
Tam wpisujesz znowuż domenę internetową konkurencji i możesz dowiedzieć się wszystko, tak naprawdę dużo rzeczy na temat IT tej infrastruktury, na jakich serwerach jest hostowana, w jakiej firmie, jakie ma inne podstrony poukrywane, czy mają gdzieś serwery deweloperskie. Jak znajdziesz serwery deweloperskie, często po prostu na nie wchodzisz i widzisz przyszłą stronę, bo ona nie jest zabezpieczona w żaden sposób, tak? Czyli możesz zobaczyć, co będzie. To jest taki mało znany portal, wykop.pl pewnie, tak? Też można było w ten sposób znaleźć wersję jego beta, na której dużo rzeczy było ciekawych do wyciągnięcia, chociażby cała lista użytkowników wykopu, która była tam na wersji deweloperskiej niezabezpieczona.
Ała. Ale z tego, co powiedziałeś, wynika na przykład, że jeżeli firma opracowuje obecnie nowy design strony i ja chciałbym go podejrzeć, zanim oni zdążą go odpalić, to korzystając z shodan.io,
może znaleźć,
mógłbym go zobaczyć.
Tak, mógłbyś zobaczyć, pod jakimi innymi adresami IP gdzieś ta domena występuje, czy mają jakieś subdomeny typu, nie wiem, dev.digitalk, czy beta. I tak dalej. Możesz tam to odszukać. Jak to odszukasz, no to wiesz, że tam może coś być. To się przydaje też cyberprzestępcom do robienia jakiegoś rekonesansu, ataków socjotechnicznych, ale to jako przedsiębiorcy możesz zobaczyć, co oni jeszcze mają. Tak, być może nie mają nigdzie na stronie publicznie wyświetlanej, że mają stronę pomoc. Albo support. Jakiś taki serwis do pomocy dla klientów, system ticketowy, bo on jest wysyłany tylko w mailach na przykład onboardingowych, ale w Shodanie być może zostanie to znalezione.
Przerażające.
I wtedy wiesz, że powiedzmy twoi klienci mają panel klienta, którym się logują, a moja firma jeszcze panelu klienta nie ma, to powinienem mieć panel, tak? Z jakiego panelu skorzystać? Idę do polityki prywatności, patrzę, że korzystają z Freshdeska.
I już mam, że tak powiem,
nie muszę robić researchu. Ktoś za mnie zrobił ten research, ja tylko kliknąłem, wszedłem w dwa miejsca.
Jest za tym wszystkim pewne ukryte założenie, czyli że to jest, no, często jest tak, że idąc tym kierunkiem agresywnej inspiracji, o której mówiłem na samym początku odcinka, my się zawsze z tego śmiejemy pod tym kątem, że jest tam milczące założenie, że konkurencja to, co robi, robi dobrze.
To prawda.
Więc prawda jest taka, że możesz dowiedzieć się tych wszystkich rzeczy, o których powiedzieliśmy, tylko po to, żeby wziąć sobie dokładnie taki sam bubel, który ktoś wziął i z którym się męczy.
Tak. Kiedyś nie było tak, że chyba na fanpage'ach pokazywały się, jakie reklamy są publikowane?
Dalej można je podejrzeć.
Dalej to można podejrzeć.
W sensie istnieją, to ja z kolei mogę teraz błysnąć odrobinę, w sensie na Facebooku, jeżeli wpiszesz sobie w Google, po prostu to jest najszybsza droga, żeby się tam dostać, biblioteka reklam Facebook, to możesz podejrzeć nie wszystkie, ale większość reklam publikowanych teraz bądź jakiś czas w przeszłości przez poszczególne fanpage'e. I ciekawostka, można to zrobić również na LinkedInie, bo na Facebooku myślę, że jest to już całkiem common knowledge, że coś takiego jest możliwe. Natomiast w LinkedInie jest to dość ukryte, jeżeli wejdzie się w czyjeś aktywności. Tam są takie zakładki publikacje, artykuły. To jedną z tych zakładek rzadko odwiedzanych, a istniejących na stronach firmowych są właśnie reklamy. Więc możesz również zobaczyć reklamy publikowane przez twoją konkurencję.
Świetne miejsce.
Bardzo fajne. Oczywiście wykorzystujemy je nagminnie, z czego jesteś w stanie się domyśleć.
Kolejną stroną, którą bym polecił, to jest Have I Been Pwned?
Have I Been Pwned. Ach, kojarzę. Podlinkujemy adres, ponieważ jest dość skomplikowany.
To jest strona, która zbiera wszystkie informacje o wyciekach. Wyciekach haseł, loginów, danych i tak dalej z systemów. Znowu, wpisz tam swojego maila, swoją domenę, wpisz też dane konkurencji. Dowiesz się, gdzie ich dane firmowe, w jakich systemach są zarejestrowani. Czyli być może znowuż dowiesz się o tym, że okej, wszyscy korzystamy z Canvy, oni są w Canvy, ale zobaczysz, że być może są w jakichś innych systemach, z których wyciekły te dane.
A to jest ciekawe, bo na przykład często jestem pytany o alternatywę do Canvy, no bo wiesz, jak już raz zauważysz design Canvy, to widzisz go wszędzie. W sensie łatwo wiedzieć, kto korzysta z Canvy, bo to są te same, zawsze mówię tak, jak teraz nagrywamy, to zaraz będzie Wielkanoc, ale równie dobrze moglibyśmy to nagrywać przed świętami i wszyscy wchodzą, korzystają z tych samych 5 dostępnych choinek w Canvy do robienia swoich świątecznych banerów. Więc zawsze ludziom polecam, że są takie alternatywy, jak na przykład Gravit.io albo Snappa. To są dwa narzędzia robiące dokładnie to samo, nawet więcej, bo Gravit jest troszkę bezpłatną wersją Photoshopa w przeglądarce, na tyle agresywnie zainspirowaną, że nawet te same skróty klawiaturowe, wyobraź sobie co z Photoshopa, działają w Graficie. I to jest poziom bezczelności, który ja głęboko szanuję. Natomiast właśnie zakładam, że poprzez Have I Been Pwned byłbyś w stanie ustalić, że jakaś firma korzysta z czegoś takiego jak Snappa, nie znasz
jeżeli
tego.
Jeżeli był wyciek z tej...
Jeżeli był wyciek, a no kurczę, prędzej czy później ze wszystkiego coś pewnie wycieknie, więc
możesz ustawić sobie też tam chyba alerty na swojego maila na szczęście. Jeżeli zobaczysz, że na przykład był wyciek, załóżmy z tej Canvy danej firmy, ty możesz tą bazę pobrać. Nie z tej strony Have I Been Pwned, ale jak wpiszesz sobie Canva leaked the donut, to znajdziesz stronę, ci po prostu kliknięciem pobierasz całą wyciękniętą bazę Canvy, LinkedIn i tak dalej.
No
teraz
i
możesz przeszukać tą bazę, zobaczyć ilu było tam pracowników, oszacować, czy oni tam mają wiele kont, czy jedno konto, czy konto premium, czy nie konto premium, w zależności jakie dane wyciekły. Często wyciekają dane finansowe, hasła, loginy, linki do grafik, dużo rzeczy.
a ktoś tego samego hasła, co jak wiemy jest powszechną praktyką, może używać w wielu miejscach.
Wszędzie, no ale nie będziemy się tam raczej logować, tak? To mówimy o takich rzeczach, które po prostu możesz...
Aczkolwiek, w sensie wiesz, trochę generując scenariusz abstrakcyjny, ale jednak prawdopodobny, żeby też pokazać, dlaczego trzeba się takimi rzeczami przejmować. Czyli mamy już tego maila tego człowieka, mamy jego PESEL, mamy jego datę urodzenia, mamy adres, hasło, które mu wyciekło, wbijamy sobie do, na Facebooka i być może będzie miał pytanie odzyskujące hasło przy logowaniu, twoja data urodzenia, tak, albo inne w innym systemie. I już jesteśmy w środku.
Twoja ulubiona potrawa?
No, wiadomo, schabowe. Jesteśmy w Polsce, tak? Czy jest inna opcja?
Dokładnie tak. Ale mówię, no, tam są też dużo ciekawych informacji i nie mówię, nie można ich wykorzystać no, jakoś, nie wiem, w sposób nielegalny, typu logujesz.
Wszystko, co mówimy dzisiaj, mówimy tylko w kontekście prewencyjnym, żeby wiedzieć, co się dzieje. Co prowadzi mnie do mojego ostatniego pytania właśnie, bo być może będziesz miał w tym zakresie jakieś rady. Czyli wiesz, powiedzieliśmy o różnych rzeczach, które można wyciągnąć z różnych źródeł. Pewnych no nie da się uniknąć, w sensie na przykład danych w CIDG, czy danych w KRS-ie. Natomiast być może są pewne kroki, które możemy podjąć, żeby zabezpieczyć się przed wszystkimi takimi cwanymi osobami, takimi jak ty, które wiedzą, gdzie zajrzeć, czego wyszukać, żeby nam zrobić krzywdę bądź coś wyciągnąć. Co możemy zrobić, żeby jak najlepiej się zabezpieczyć?
Taką fajną rzeczą jest, troszeczkę upierdliwa, ale jak zakładasz powiedzmy jako firma, czy jako ty nawet jednoosobowa działalność gospodarcza, czy prywatnie konto, nie wiem, w Canwie, w Dropboxie, podaj fałszywe dane. Załóż konto na Kubuś Puchatek. Polskie prawo zabrania podszywać nam się pod kogoś, ale nie zabrania nam tworzyć fikcyjnych tożsamości.
Znaczy no w portalach społecznościowych byłoby to ryzykowne.
Jest ryzykowne.
Tam tożsamość jest zweryfikowana. Tak. Jak stracisz konto do Kubusia Puchatka, to ciężko będzie udowodnić, że nie jesteś.
Ale w Canwie, w Dropboxie, w 500 pikseli, deposit photos, nie podawaj tam faktycznych danych. Lub podaj je tylko na moment pobrania faktury i je zmień. Jeżeli dojdzie do wycieku z deposit photos, to wyciekną dane Kubusia Puchatka, który mieszka w 7-milowym lesie 7, a nie wycieknie twój adres prywatny, który często tam po prostu podajemy. No.
Zresztą chyba biorąc pod uwagę naturę czy dane wyciągane z takich wycieków, to czym innym będą dane, które są na fakturze, a czym innym będą dane, które są w systemie jakby, czyli twój adres podany jako twój i twoje imię, nazwisko, czy inne credentials, jak to się ładnie mówi, i to one wyciekną, a nie, wiesz, dokładnie screen tak. Z faktury.
Dokładnie tak, więc podając te fikcyjne dane, nikt nie będzie wiedział, że tam byłeś, tak? Były jakieś losowe osoby, nie będziesz zainteresowany, nikt nie będzie się tym interesował tak naprawdę. Przypadkowa prywatna osoba, jakieś fikcyjne dane. To jest jedna taka fajna rzecz, którą można wykorzystać. Do każdego serwisu twórz osobny hasło, to jest jasne, ale login. Bo dzisiaj, no cóż, mail jest naszą najważniejszą daną. Jeżeli stracisz dostęp do swojego maila, na którym masz wszystko, no tracisz dostęp do banku, profil zaufany, który często logujesz też się mailem, Facebook, LinkedIn, Adsy, no, gdzie podajesz swojego maila? Ja powiem więcej, jak sprzedawałem swoją firmę, no to przecież wszystko miałem na prywatnego maila firmowego swojego, tak? W momencie sprzedaży firmy się okazało, że ja muszę tyle systemu zmienić mail, bo sprzedając firmę sprzedam dostęp do moich chociażby linii lotniczych. I się okazuje, że w takim Ryanairze nie da się zmienić maila.
Naprawdę?
Naprawdę, nie da się zmienić maila. W Wizerze trwa to do 30 dni, a w Ryanairze musisz zakładać nowe konto. I teraz zobacz, gdybym tego nie pomyślał o tym i chciał kupić nagle bilet, się okazuje, że nie mam dostępu do moich lotów, które gdzieś kupiłem, nie mogę się zalogować, bo nie mam dostępu do maila i nie przypomnę sobie hasła. Tu jest problem, więc musimy też o tym myśleć, czy aby na pewno zakładając konto w jakimś portalu trochę przyjanoszujemy, weźmiemy sobie to w koszta, czy jednak lepiej założyć to prywatnie. I zakładać różne maile, różne hasła, różne loginy, no to wszystko oczywiście spinamy password managerem.
Nad tym wszystkim trzeba jeszcze panować. I chyba właśnie tą trzecią radą, którą mógłbyś udzielić, to jest kwestia korzystania z menadżerów haseł, prawda?
Dowolnego, już bym powiedział. Nawet te, z których wyciekły dane, lepszy jest niż posiadanie jednego maila, jednego hasła. Nawet ten menadżer haseł wbudowany w twoją przeglądarkę jest spoko.
On jest bezpieczny, bo wiele osób, z którymi rozmawiam, bo wiesz, ja się nie znam, więc nie potrafię na takie pytanie odpowiedzieć. Mówi, kurczę, czy takie, wiesz, automatyczne zapisywanie hasła w Chromie...
Jest bardzo bezpieczne. Już ci tłumaczę dlaczego. Automatyczne zapisywanie hasła, czy to w Chromie, czy w LastPassie, OnePasswordzie, Bitwardenie, dowolny menadżer haseł jest odporny na ataki typu phishingowe. Czyli jeżeli wejdziesz na stronę, która wygląda jak Google, ale nie jest Googlem, bo na przykład adres Google to nie jest literka L, tylko I.
Tak, częsta sprawa. Mhm.
Password menadżer nie uzupełni hasła, bo mu się adresy domen nie zgadzają. Więc jeżeli automatyczne uzupełnianie nie zadziałało z jakiegoś powodu, to znaczy, że jesteś nie na tej stronie, której powinieneś być.
Czyli paradoksalnie bezpiecznie jest zapisać hasło i z tego korzystać, niż przepisywać je ręcznie.
Tak, ja powiem więcej. Jest taka firma hostingowa nazwa.pl. Znam klienta, który kupił sobie domenę nazawa.pl, bo to jest najczęstsza literówka polecana i skierował na link afiliacyjny do innej firmy hostingowej, gdzie zarabiał.
No, sprytne. Jak widać, biznes można zrobić.
Można zrobić, to mówię. Inny mail, dowolny menadżer haseł, zabezpieczony oczywiście dobrym hasłem i tu faktorem, tak? Ale to są bezpieczne.
To by nas prowadziło do wątku, który ja uważam za absolutnie bezczelny, czyli że Twitter teraz daje możliwość podwójnej weryfikacji wyłącznie ludziom, którzy płacą, i to moim zdaniem jest bardzo niesymetryczna rzecz i tak nie powinno być. W sensie Elon Musk, ogarnij się, to nie jest bezpieczne i klienckie rozwiązanie. Daj suba przy okazji, nie? Chociaż, no nie wiem, czy chyba bym się bał sprowadzić sobie odbiorców Elona Muska do siebie na kanał, abstrahując od tego, żeby zrozumieli, bez po polsku.
A baza Twittera chyba też wyciekła sobie.
Czegoś to baza nie wyciekła, praktycznie chyba wszystkiego. W każdym razie trzeba
albo obawić. Jeszcze o tym nie wiemy, że wyciekła, albo już wyciekła, tak? Tego jest naprawdę.
Bazy dzielimy na takie, które jeszcze nie wyciekły i takie, które już wyciekły. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się po raz drugi, po drugim odcinku z Kamilem Porębińskim. Kamilu, bardzo ci dziękuję za twój wkład. Myślę, że wiele osób, które chciałoby zrobić innym krzywdę, dowiedziało się dzięki tobie wielu rzeczy.
Mam nadzieję, że dowiedzieli się, jak nie robić krzywdy, jak się zabezpieczyć.
Ale mam nadzieję, że większość ludzi, która tu trafia to właśnie po to, żeby wiedzieć po pierwsze, co normalnego można wyciągnąć, a po drugie, jak właśnie się przede wszystkim zabezpieczyć i na poziomie biznesowym, i na poziomie prywatnym, przed różnymi osobami takimi, które właśnie chciałyby być sprytniejsze niż powinny i wyciągać dane, których też nie powinny. Na dziś to już wszystko. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie, oglądanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. I cześć! No bo to nie, to jest tapeta, mój drogi. Przecież,
tylko ja mam taki magiczny.
Tylko ty masz taki. Ja niestety jestem skazany na swój obrazek.
Bo chłopaki, bieda przedsiębiorca.
No chłopaki, zobacz, tyle kosztują, a odmalować ściany nie chcą, nie?